Dzień dobry, witam Was w nowej odsłonie Kącika Wrażliwości, gdzie jako wysoko wrażliwe kobiety łączymy się w naszych drogach do zrozumienia siebie i pielęgnujemy spokój w naszej codzienności. Ja nazywam się Paulina Hycnar i cieszę się, że po prawie półtora rocznej przerwie znów łączę się z moimi słuchaczkami w tym nowym odcinku. Dziś przygotowałam temat o byciu wrażliwą, a właściwie chęci niebycia wrażliwą. Na pewno odnajdą się w nim wszystkie z Was, które choć przez chwilę marzyły kiedyś, żeby przestać być tak wrażliwe, no i w tej właśnie wrażliwości upatrywały źródła wszystkich swoich trudności, wyzwań, niepowodzeń. Zapraszam Was do wysłuchania odcinka do samego końca, bo chcę zabrać Was za kulisy i podzielić się z Wami trzema zmianami, których doświadczyłam podczas mojej nieobecności, a które ukształtowały mnie i wszystkie refleksje, którymi się z Wami dzielę. A zacznę od opowiedzenia kawałka mojej historii. Historii, w której pewnie duża część Was odnajdzie również siebie. Ja miałam dobre dzieciństwo. Wyniosłam z domu wysoką kulturę osobistą, a w szkole byłam taką piątkową uczennicą. A ponieważ jestem z natury osobą bardzo empatyczną, spokojną, no i wysoko wrażliwą, to pewnie możecie sobie wyobrazić, że szybko stałam się przykładem takiej grzecznej dziewczynki. Grzecznej dziewczynki, która mówiła proszę, dziękuję i przepraszam, ale o wiele częściej niż było to potrzebne. Jako grzeczna dziewczynka przesadnie dbałam o innych ludzi, o ich komfort, ich potrzeby, ich zdanie. Także moje własne potrzeby, komfort, zdanie schodziły całkowicie na dalszy plan. I w dużym skrócie moje wewnętrzne radary były skierowane na innych ludzi, a nie na mnie samą. Doszło do takiego momentu, że ta nadmierna grzeczność nie miała już wiele wspólnego z byciem dobrą i kulturalną osobą, a była po prostu zdradzaniem samej siebie. Ja to tak nazywam, bo jak inaczej nazwać styl życia, w którym całkowicie pomijamy siebie po to, żeby sprawić przyjemność innym albo im się przypodobać? No dla mnie to jest właśnie zdradzanie siebie. I z perspektywy czasu widzę, że ta przesadna grzeczność z czasem została przeze mnie wchłonięta jako część mojej tożsamości, jako część mnie. Stała się taką moją klatką, moim wewnętrznym więzieniem, z którego z każdym rokiem coraz trudniej było mi uciec, coraz trudniej było mi zerwać z wizerunkiem tej przesadnie grzecznej, ułożonej dziewczynki, bo coraz więcej osób miało taką właśnie wersję mnie w swoich głowach, umysłach i konkretnego zachowania wobec mnie inni oczekiwali. W psychologii popularnej można spotkać się z tak zwanym syndromem grzecznej dziewczynki i to w połączeniu z moją wrażliwością, empatią było opisem mojej osoby tak mniej więcej do czasu studiów. Tylko że człowiek nie jest z natury tak przesadnie grzeczny, tak do granic możliwości grzeczny, tak zawsze do rany przyłóż grzeczny. Człowiek z natury ma swoje potrzeby i potrafi o nie zadbać. Na przykład wtedy, kiedy dziecko jest głodne i płacze, nawet jeśli jego mama akurat śpi i ta mama tego snu potrzebuje. Dziecko wciąż jest głodne, więc płacze. I dlatego uważam, że dbanie o własne potrzeby jest całkowicie naturalne i nie ma nic wspólnego z byciem osobą niekulturalną czy niemiłą. Po prostu niektóre osoby na pewnym etapie swojego życia nauczyły się swoje własne potrzeby zamiatać pod dywan. Odnajdujesz się w tym opisie? Nie zdziwię się, jeśli tak. Osoby wysoko wrażliwe często są postrzegane jako nieśmiałe i ciche, szczególnie w dzieciństwie. I często są przez to nierozumiane, czują się jakby nie pasowały do innych i jakby potrzebowały się dopasować. A ponieważ są też bardzo empatyczne, mają predyspozycję do wykształcenia w sobie właśnie tej niezdrowej ugodowości, żeby nikogo nie zranić, żeby nie rozpocząć konfliktu, no bo po co, żeby nie być postrzeganą jako osobę problematyczną. I w osobie, która tak bardzo jest skierowana ku innym, stopniowo odkłada się żal, frustracja, bunt, bo ta nielimitowana empatia często zaprasza osoby, które z tej empatii chętnie skorzystają i korzystają bez limitów. Wszystkie te momenty właśnie zdradzania siebie nie wyparowują i nie znikają tak po prostu, ale odkładają się w środku takiej osoby. I rośnie napięcie, rośnie poczucie niesprawiedliwości, rośnie chęć zmiany. I w końcu następuje sytuacja, która przelewa szale. Może to być jakiś szczególnie silny bodziec, albo wręcz przeciwnie, taki pozornie mało znaczący, ale na tyle istotny, albo na tyle skumulowany z innymi podobnymi sytuacjami, że wywołuje wybuch wewnętrznego wulkanu frustracji. Rodzi się wtedy moment takiej całkowitej zmiany, chęci takiej zmiany. Jeśli doświadczyłaś kiedyś takiego poczucia, być może przypominasz sobie, co wtedy myślałaś. Może było to coś w tym stylu. Nie chcę być już wrażliwa. Nie chcę już być taka miła. Koniec z tym. Koniec, że ciągle się na wszystko zgadzam, że wszystkim zawsze pomagam. Mnie nikt nie pomaga, jak czegoś potrzebuję. Nikt mnie tak naprawdę nie szanuje. Każdy tylko bierze i bierze. Jestem już zmęczona tą całą wrażliwością, już nie chcę być wrażliwa. Od teraz to nie będę nawet miła. Rozmawiam z wieloma wysoko wrażliwymi kobietami i wiele z nich opowiada mi o takim momencie. Niektóre z nich doświadczyły go nawet więcej niż raz. Ja też taki przeżyłam, chociaż szczerze mówiąc nie pamiętam dokładnie sytuacji, która go sprowokowała. Pewnie była to kolejna taka sama chwila, kiedy poczułam, że zdradzam samą siebie i że już mam tego dość, już koniec. I tak jak inne kobiety, ja również starałam się od tego właśnie momentu nie być już ani wrażliwą, ani właśnie nawet miłą osobą. Bardzo chciałam mówić wtedy częściej nie zgadzać się na żadne prośby, tylko nie wiedziałam, na jakich zasadach mam tego nie robić, jak to powiedzieć, jak to wyrazić. Po prostu chciałam być taka, jak wydawało mi się, że inni dla mnie są. Czyli właśnie biorą, nic nie dają w zamian. I jak myślisz, jak to się skończyło? No, nie za dobrze, bo ja naprawdę jestem z natury bardzo empatyczna, wrażliwa i ta stłumiona, grzeczna dziewczynka wciąż we mnie żyła. Więc kiedy próbowałam się tego wszystkiego pozbyć, to prędzej czy później nachodziły mnie ogromne wyrzuty sumienia, poczucie winy. Zaczęło mi się wydawać, że jestem okropną osobą, że nie powinnam się tak zachowywać. A nawet jeśli udawało mi się wyprzeć te zachowania, których byłam nauczona, to w głębi siebie czułam, że udaję kogoś, kim nie jestem. Stale musiałam cenzurować moje reakcje, cenzurować moje działania. Nie było we mnie autentyczności. Wybijałam się z tu i teraz, żeby analizować to, jak powinnam się zachować. No i w konsekwencji było to niesamowicie męczące, tak na co dzień. Zakładałam maskę, którą ściągałam tylko, kiedy byłam sama. Ile wytrzymałam? Oj, chyba z kilka dni. Potem, tak jak wiele innych osób, które próbowały takiej strategii, wróciłam do myślenia, że taki już mój los. Że ta głupia wrażliwość zatruwa mi życie. Nagrywam ten odcinek, będąc już na studiach psychologicznych, po przebyciu własnej terapii i po wielu wewnętrznych odkryciach, także mogę już zdradzić zakończenie tej historii. To nigdy nie wrażliwość zatruwała mi życie. To nie moja wysoka wrażliwość sprawiała, że zdradzałam siebie i że zachowywałam się w ten niszczący dla mnie i dla moich relacji sposób. Bo w moim słowniku wrażliwość nie oznacza już teraz bycia osobą słabą, kruchą, podatną na zranienia. W języku angielskim jest takie fajne słowo fragile. Jest umieszczane na paczkach, żeby kurierzy wiedzieli, że paczkami z tą naklejką nie wolno rzucać i że należy obchodzić się z nią delikatnie. I dla mnie osoba wrażliwa, ani wysoko wrażliwa, nie jest fragile. Nie jest to osoba krucha, nie jest to osoba delikatna, nie jest to osoba podatna na zranienia, nie jest to osoba, wokół której trzeba chodzić cichutko na paluszkach, żeby jej nie urazić, nie obrazić i żeby nie zaczęła płakać. Ja lubię podejście Brené Brown do wrażliwości. Ona bardzo ładnie mówi o tym, że wrażliwość łączy się z odwagą. Odwagą, żeby się pokazać, odwagą, żeby otworzyć się na własne emocje, na emocje innych ludzi, otworzyć się na cały świat. To odwaga, żeby pokazać swoją empatię, wykorzystać ją i naprawdę zobaczyć drugiego człowieka. Jego emocje, jego sytuację, żeby podzielić się swoim wnętrzem. A to, co naprawdę zatruwa życie, to nie jest wrażliwość, ani nawet nie wysoka wrażliwość, ale brak poczucia własnej wartości i brak granic. Bo brak poczucia własnej wartości sprawia, że nie czujesz się warta własnej uwagi, własnego ciepła, zainteresowania, troski, bo spoglądasz na innych i myślisz sobie, że są lepsi niż ty. Dlatego potrzebujesz dowartościowania z ich strony i zdradzasz siebie, żeby im się przypodobać, żeby zdobyć ich uwagę, żeby zdobyć ich aprobatę. A brak granic sprawia, że tak dużo od siebie dajesz, że nie starcza już dla ciebie, po prostu. I może to jest kwestia tego, że inni biorą, a może jest to kwestia tego, że ty nigdy nie powiedziałaś im, że już nie masz w sobie niczego, co mogliby wziąć, że już koniec, że to są twoje granice, to są twoje limity, że teraz chcesz inaczej. Nie jesteś w stanie ocenić, na ile twoje zasoby pozwalają ci dawać więcej, więc dajesz i dajesz, aż do momentu tego właśnie wybuchu wulkanu frustracji. Frustracji, która bierze się z twojego pustego dzbana, z którego próbujesz nalać wszystkim dookoła. I wtedy często zakładamy maski. Maski obojętności, maski niezależności, maski niewrażliwości. Może być też maska buntowniczki albo osoby niedostępnej. Grzeczna dziewczynka też może być maską. Zakładają ją osoby, które przyjmują wrażliwość jako właśnie tę kruchość, słabość, uległość, bo nie każdy tę wrażliwość rozumie, nie każdy ją akceptuje. Często takie dzieci, wysoko wrażliwe dzieci, są nazywane po prostu nieśmiałymi i oczekuje się od nich uległych zachowań. A u wysoko wrażliwych osób, na przykład to wycofanie, nie wiąże się wcale z nieśmiałością, jak niektórzy uznają, ale wiąże się z pogłębionym przetwarzaniem bodźców na poziomie ośrodkowego układu nerwowego. Tym, że takie osoby powoli oswajają się z różnymi zmianami i potrzebują chwili, żeby podładować się przed wymagającym światem bodźców. Chcę, żeby przesłanie z tego odcinka płynęło takie. Warto zauważyć swoje maski i inne mechanizmy obronne. Jeśli coś nie jest dla ciebie autentyczne, jeśli czujesz, że zmuszasz się do jakiegoś zachowania, że się cenzurujesz, kontrolujesz, czy to jest przesadna grzeczność, czy wręcz przeciwnie, taka obojętność, to przyznaj to przed sobą. Zaopiekuj się swoim prawdziwym ja. Nie musisz wypierać tego, że jesteś naturalnie empatyczna, wrażliwa, łagodna, albo że jesteś introwertyczką czy wysoko wrażliwą osobą. To, czego potrzebujesz, to wykształcenie odpowiednich strategii, które ochronią cię przed autodestrukcją. Więc wykształć w sobie to, czego potrzebujesz, żeby żyć w zgodzie ze sobą. Czy to jest poczucie własnej wartości, stawianie granic, samoocena, wewnętrzny, pozytywny, wspierający dialog, przekonania, relacja ze sobą. Jeśli czujesz, że potrzebujesz wsparcia, zachęcam cię do rozpoczęcia procesu terapeutycznego albo skorzystania z innych form wsparcia psychologicznego. I pamiętaj, że często zachowania, które postrzegamy jako bycie miłą, uprzejmą, tak naprawdę są zdradzaniem samej siebie. Nadmierne przepraszanie, zbytnia ugodowość, dopasowywanie się do innych ludzi za wszelką cenę. Być może chwilowo jest to prostsze wyjście, bo zapewnia brak konfliktów, brak trudnych rozmów, ale w dłuższej mierze jest to zachowanie autodestrukcyjne i wcale nie zbudujesz dzięki temu relacji z innymi ludźmi, które będą oparte na wzajemnym szacunku i zrozumieniu. Prawdopodobnie zbudujesz relacje jednostronne, których czujesz, że się dusisz, a druga osoba tylko bierze i bierze, a ty już przecież nic nie masz. Ja też, tak jak każda z nas, mam swoją drogę i ponieważ zbliżamy się do końca tego odcinka, to tak jak obiecałam, chcę przedstawić Ci trzy zmiany, które ukształtowały moje życie i moją pracę na przestrzeni ostatnich miesięcy, kiedy nie nagrywałam podcastu. Chcę, żebyś dzięki temu mogła bliżej mnie poznać, skoro od teraz będziemy spotykać się co tydzień w odcinkach. Więc po pierwsze, to przeprowadziłam się z centrum Krakowa do Karkonoszy i była to duża zmiana. Mieszkam teraz w górach, pięknych górach, obok lasu, obok strumyka, który tak na marginesie, ten strumyk i jego dźwięk z początku przypominał mi szybko przejeżdżające samochody. Pamiętam jak dziś, kiedy zastanawiałam się, o rany, gdzieś tu musi być autostrada, tak słychać te auta. Lubię opowiadać tę anegdotę, bo dobrze podsumowuje otoczenie, w jakim mieszkałam przez całe życie. Duże miasto, pośpiech i hałas. Ta zmiana miejsca zamieszkania, tego otoczenia mojego, tchnęła we mnie naprawdę duży spokój i to też w dużym stopniu było dla mnie inspiracją, żeby wrócić do nagrywania i dzielić się tym, co czuję, gdy tutaj żyję, wśród natury, gór i lasów. Że jesteśmy częścią natury i że tak naprawdę wszystko jest dobrze. Drugą zmianą, jaką wprowadziłam całkowicie ze względu na mój powrót do podcastu, jest nowy mikrofon, którym właśnie nagrywam ten odcinek. Jest to taka symboliczna inwestycja w ten podcast, w moje regularne nagrywanie, ale jest to też element związany z moim prywatnym życiem, bo tak się składa, że mój mężczyzna jest z wykształcenia inżynierem dźwięku i od pierwszego odcinka wspiera mnie w nagraniu, w edycji każdego odcinka. Mam więc takie poczucie, że ten podcast jest połączeniem mojej pasji do nagrywania, do dzielenia się różnymi rzeczami, miłości, która nas łączy i dbałości o jakość. I myślę, że to słychać. Możesz dać mi znać później. A ostatnie, czym chcę się z Tobą podzielić, to mój nowy projekt Rozwojownik. Co prawda stworzyłam go już jakiś czas temu, ale w podcaście nigdy o nim nie mówiłam, a chcę, żeby każda z moich słuchaczek miała możliwość z niego skorzystać. Rozwojownik to zeszyt ćwiczeń, który co miesiąc tworzę dla rozwojowniczek, bo tak nazywam kobiety, które z tym zeszytem pracują. Poruszam tam tematy istotne dla mnie i dla mojej społeczności, na przykład samoocenę, stawianie granic, harmonię i spokój, samoakceptację, nawyki i wiele innych tematów, które są moją inspiracją do tworzenia ćwiczeń. Te zeszyty są praktycznymi ćwiczeniami i dostaję wiele zdjęć od moich rozwojowniczek, które urządzają sobie takie wieczory tylko dla siebie, z ulubioną świecą, ciepłą herbatą, pod kocem i właśnie pracą z rozwojownikiem. Jeśli Ty również chcesz zostać rozwojowniczką i otrzymywać zestawy ćwiczeniowe, zerknij do opisu tego odcinka, tam zostawię link do rozwojownika. A ja tymczasem dziękuję Ci za wysłuchanie tego odcinka i mam nadzieję, że jesteś o krok bliżej do zrozumienia siebie. Do usłyszenia za tydzień w kąciku wrażliwości. Pa!